Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy do debaty samorządowej. Dziś na temat szkolnictwa zawodowego rozmawiamy, a dokładnie skupiliśmy się przed przerwą na roli doradców zawodowych, która jest ogromna, no ale jest tutaj, trzeba jeszcze popracować, bowiem no troszeczkę system zawodzi. Doradcy zawodowi powinni funkcjonować rzeczywiście od gimnazjum, tak żeby młodym ludziom podpowiadać, jaki zawód powinni wybrać. W powiecie kędzierzyńsko-koziolskim, jak ta sytuacja wygląda?
No ja bardzo cieszę się, słuchając tutaj tej rozmowy, że rzeczywiście no, ta potrzeba jest odczuwalna. Kilka lat temu poprosiłem zarząd powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego o wyrażenie zgody na zatrudnienie właśnie doradcy zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkałem się w pełni z takim zrozumieniem i proszę Państwa, ta koncepcja przynosi w tej chwili skutek, tak? Bo doradca, tutaj mówili panowie przed chwilą o WUP-ie. WUP, tak naprawdę doradca w WUP-ie ma świadczyć usługi osobom dorosłym, tak? Które chcą się przekwalifikować w kształceniu ustawicznym. Natomiast może, powiedzmy, świadczyć te usługi osobom w wieku szkolnym czy uczniom, natomiast to tak naprawdę nie jest jego rola. I tutaj główną rolę właśnie ma doradca zawodowy, tyle że ustawa, rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nakłada na dyrektora obowiązku zatrudnienia doradcy zawodowego. I teraz spotykamy się z wielkim problemem. Dyrektorzy i tak mają mnóstwo problemów z dopięciem budżetu, mówiąc kolokwialnie, tak? I teraz wolą czasami nie zatrudnić tego doradcy, ponieważ bez doradcy może jakoś się udać, tak? Natomiast trzeba zatrudnić pedagoga, trzeba zatrudnić innych tak zwanych specjalistów, to jest określenie z rozporządzenia. I teraz ten doradca, proszę zauważyć, ile on ma funkcji wielkich. W Kędzierzynie funkcjonuje u nas w centrum i teraz tak, to o czym pan starosta Sonik mówił, ten kontakt z gimnazjalistami. Przecież ustawa o systemie oświaty dokładnie wyznacza, kto jest odpowiedzialny za doradztwo zawodowe gdzie. Otóż na poziomie do gimnazjum odpowiedzialne są gminy. Natomiast po gimnazjum, czyli na poziomie szkolnictwa średniego, są odpowiedzialne powiaty. Nie dotyczy to Opola, wiadomo, tutaj mamy inaczej.
Tak. Za jakie szkoły odpowiada, prawda?
I proszę zauważyć, nie ma ciągłości zupełnie, tak? W związku z tym nasz doradca pomaga szkoły w gminach u nas w powiecie, no i to tak naprawdę przynosi efekt. Ja mógłbym tutaj bardzo mocno rozwinąć ten temat doradczy. Ja rozumiem, że nie mamy na tyle czasu, natomiast proszę zwrócić na jedną bardzo ważną uwagę, na jedną bardzo istotną rzecz. Zrobiono takie badania, stan i rola doradztwa zawodowego w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. To jest raport z badań, to jest pozycja naukowa, ukazała się. Badano tam wiedzę przedsiębiorców na temat doradztwa zawodowego w Polsce, tak? To można bardzo łatwo odnieść na rynek. Proszę Państwa, przedsiębiorcy w większości nie wiedzą, czym zajmuje się doradca zawodowy. Co więcej, doradca zawodowy musi przedsiębiorcy powiedzieć, w jakim charakterze może wpływać na treści nauczania w szkole zawodowej. Bo może, tylko że przedsiębiorca tego nie wie. Kto mu ma powiedzieć, jeżeli nie doradca zawodowy? Następna rola doradcy zawodowego. No przychodzi przedsiębiorca i mówi tak, chciałbym stworzyć klasę, która będzie miała u mnie praktyki, tak? Ale jak to zrobić, tak? No pójdzie do dyrektora, dyrektor ma naprawdę mnóstwo zajęć, może nie mieć, to znaczy znajdzie czas, tak? Ale musi się bardzo mocno zaangażować. No niech to robi doradca, ten człowiek, który będzie bardzo dobrze, że tak powiem, opanowywał ten rynek. I jeszcze wiele innych, kontakt z mediami, tak? No przecież trzeba powiedzieć, jakie kierunki powstają, jakie musimy zlikwidować, co może się zadzieć na tym rynku. Naprawdę tych funkcji jest mnóstwo i bardzo się cieszę, bo może powtórzę to po raz kolejny. Tak naprawdę zaczyna to pięknie wyglądać w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i ta współpraca między doradcami, między doradcą Centrum Kształcenia, czyli tym doradcą powiatowym, a doradcami innych szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych jest bardzo ścisła.
To jeżeli dobrze rozumiem, chcecie Państwo powiedzieć, że właśnie doradcy zawodowi to jest to niejako brakujące ogniwo, no bo myślę sobie tak, wiele już zostało powiedzianych i zostało zrobionych w zakresie szkolnictwa zawodowego, tak żeby szkolnictwo zawodowe odbudować. Baza szkół, nowoczesne wyposażenie, to jest z całą pewnością to, co przyciąga. Zatem, czy doradcy zawodowi są tym brakującym ogniwem, które mogłoby spajać niejako z jednej strony gimnazja ze szkołami zawodowymi, a jednocześnie szkoły zawodowe z rynkiem pracy.
Myślę, że tak. Myślę, że na pewno jest to ten element. I połączenie doradcy zawodowego szkół ponadgimnazjalnych i szkół gimnazjalnych, to jest najważniejsze, żeby to się nie rozmijało, bo jednak doradcy zawodowi, którzy pracują w szkole zawodowej, są bardziej zorientowani w kwestii tego, co się dzieje. Potrzeb, co bliżej rynku. Dlatego to powinno być połączenie. Ta instytucja nie powinna być przypisana jakby do tej jednostki organu prowadzącego, czy do tego organu prowadzącego. To powinna być niezależna. Ale myślę, że jest jeszcze jeden argument. Tutaj to nie padło, ale myślę, że są zawody, które wymagają od uczniów, słuchajcie, zaangażowania, sami wiemy, choćby technik mechatronik, to jest trudny zawód, który wymaga naprawdę, technik informatyk. Uczniowie muszą włożyć dużo więcej wysiłku niż na przykład zawody usługowe. I myślę, że po ukończeniu szkoły, jeżeli idzie do pracy, to ta pensja jego też powinna mu wynagradzać. Wtedy będzie zainteresowany, zainteresowanie będzie danym zawodem, jeżeli uczniowie będą wiedzieć, że na końcu tej ścieżki zostaną nagrodzeni za swoje wysiłki.
No tylko na to starostowie już nie mają wpływu.
Powiedzmy sobie szczerze, że to jest tak, że tak, dopóki tak. mamy firmy, którym brakuje po kilkudziesięciu czy kilkuset pracowników rocznie przy rekrutacji, no dopóty będą one dyktować warunki na rynku pracy. Jeżeli wykształconych specjalistów będzie można zachęcać i przebierać w nich, bo ta młodzież będzie gotowa do pracy i będzie dobrze przygotowana, no to też wydajność gospodarki będzie większa i wtedy znaczy nie ma innego sposobu, żeby zwiększyć wynagrodzenia, niż zwiększyć atrakcyjność pracowników na rynku pracy z jednej strony, z drugiej strony, żeby dzięki nim poprawić wydajność tej gospodarki.
Z przymierzeńcem jest rynek i
dokładnie,
gospodarka.
Z przymierzeńcem jest rynek, ale my tutaj właśnie rozmawiamy o tym, że to pani pytała o tego doradcę zawodowego. To jest jedno z takich ogniw, które pozwalałoby, żeby ten rynek pracy nie rozjeżdżał się z tym rynkiem szkolnictwa zawodowego, bo rzeczywiście wiele w ostatnich latach zrobiliśmy, żeby to szkolnictwo zawodowe było lepsze, ale powiedzmy sobie szczerze też, wiele zrobiono 10 lat temu, żeby to szkolnictwo doprowadzić tak naprawdę do ruiny, więc to no nie jest tak, że my...
Tworząc licea,
dokładnie, że my... Od 25 lat nie wiemy, jak zagospodarować szkolnictwo zawodowe, jak je poprawić, bo my je naprawiamy czy odbudowujemy od zapaści, która była pod koniec lat 90. czy na początku lat 2000. To było naprawdę zapaść i to mamy wiele do zrobienia i myślę, że wychodzimy na prostą. Tylko teraz pytanie jest, jak to zrobić, żeby te wiele pracy i wiele pieniędzy wkładane w to, żeby to szkolnictwo było porządne i jest porządne z roku na rok coraz lepsze, nie rozmijało się z oczekiwaniami, tak jak pani mówi, żeby młody człowiek, który skończy, włoży wiele wysiłku, skończy dobrą szkołę zawodową i będzie dobrym pracownikiem, żeby on potem nie miał dylematu, że tak naprawdę, gdyby nie skończył tej szkoły i poszedł byle gdzie do pracy, to tyle samo by zarabiał. Bo jednak to jest tak, my z tymi doradcami zawodowymi powinniśmy też tłumaczyć tym młodym ludziom, że to, czego oni się nauczą w szkole zawodowej, to nie jest perspektywa do najbliższych wakacji po szkole, bo młodzi ludzie niestety tak myślą, powiedzmy sobie szczerze, nie jest w tym nic złego, ale powinniśmy im pokazywać, że to jest trochę wybór na lata. Oni będą musieli zmieniać zawody, będą się musieli kształcić ustawicznie, przez całe życie być może, ale ten pierwszy wybór to jest wybór, który pozwala im na start w dorosłe życie. I oni muszą go rozważać w perspektywie kilkuletniej, zanim się czegoś nowego nie nauczą, zanim nie zdobędą doświadczenia, zanim nie pokażą, na co ich stać.
No i też to, o czym powiedziała pani dyrektor, że są takie zawody, które są trudne, które wymagają od uczniów wzmożonej pracy, a często być może uczniowie wybierają te atrakcyjne, bo łatwiejsze, tak? No myślę sobie, że też tak to funkcjonuje.
A tu jest też duża rola, jeśli można, właśnie pracodawców, bo przecież pracodawcy, skoro rynek wymusza od nich dodatkową produkcję, większą sprzedaż, potrzeba rąk do pracy, to przecież doskonałym narzędziem jest przykład w niektórych dużych aglomeracjach i to się dzieje, to widzimy, klas sponsorowanych, to znaczy próba włączenia w cykl nauczania znakomitych zakładów, ale profesjonalnych zakładów z prawdziwego zdarzenia, gdzie uczeń ma pełną wizję tego, że na końcu swojej edukacji po 3 latach tych najlepszych, bardzo proszę, natychmiast przyjmujemy, czyli niejako promesa zatrudnienia od momentu, kiedy jesteś gimnazjalistą, czyli przyrzeczenie, że po 3 latach, jeśli będziesz się do tego nadawał, czekamy z otwartymi rękoma. To jest też pomysł, który chcemy także u nas w naszym powiecie realizować. Mamy producenta naczep, choć wiemy doskonale, że akurat Nysa jest specyficzną, tak jak się przemysł ostał, powiedzmy, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, tak w Nysie uderzyła na początku lat 2000 hekatomba. No, 2 gigantyczne zakłady, czyli fabryka samochodów dostawczych i zakład urządzeń przemysłowych, zniknęły z powierzchni ziemi. Niestety powiat Nyski nie dostał nic w zamian. W sukurs tym działaniom deindustrializacji nie powstało nic. Nie powstała ani specjalna strefa ekonomiczna. My mówimy po kilkunastu latach, a właściwie w 94 specjalne strefy powstały, czyli 22 lata. My dopiero zastanawiamy się w powiecie Nyskim, czy uzbrajać strefę, czy nie. Pewne rzeczy zadziały się niestety za późno. Te kierunki zamawiane w cudzysłowie i współpraca z przedsiębiorcami, myślę, że to jest też pomysł na to, żeby włączyć, czy chcesz, czy nie, skoro zadeklarowała się, że ma być to klasa sponsorowana, czytaj, patronacka, to zdecyduj się także na otwartą, jawną współpracę i deklarację wobec, nie mówię wszystkich adeptów, ale tych przynajmniej, którzy chcą i którzy mają najlepsze wyniki.
A drodzy Państwo, to konkludując to, co zostało powiedziane, dobry model szkolnictwa zawodowego to po pierwsze budowanie świadomości uczniów, to znaczy ta ogromna rola doradcy zawodowego już na etapie gimnazjum, tak żeby uczniom pomóc niejako wybrać tą właściwą ścieżkę. Atrakcyjna szkoła zawodowa, w tym sensie atrakcyjna nauka zawodu, czyli dobrze wyposażona szkoła, gdzie rzeczywiście ta nauka dla potencjalnego ucznia może być atrakcyjna. Postawienie na konkretne branże, tak żeby szkoła odpowiadała na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, a najlepiej to, o czym pan starosta przed chwilą powiedział, czyli klasy patronackie, już konkretna współpraca z tymi przedsiębiorcami. To ten idealny model szkolnictwa zawodowego, na jakim etapie jesteśmy teraz? Ile mamy do zrobienia?
To jest, ja tylko jedno zdanie dodam. To jest doskonały, ta debata jest przykładem doskonałego powiedzenia, że łatwo jest coś zburzyć, ale odtworzyć, zbudować, to trwa lata. Mniej więcej 5-krotnie, 6-krotnie dłużej niż... A na jakim jesteśmy etapie? Myślę, że nie na starcie, ale też na pewno nie na mecie. To jest pierwsza faza, kiedy włączamy duże pieniądze europejskie w podwyższenie standardu nauczania zawodowego. Kolejnym etapem musi być współpraca, ale jeszcze bardziej ścisła z przedsiębiorcami. Ale nie przedsiębiorcami typu mikro, czyli do 10 osób, ale to ma być także szersza forma współpracy z większymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi chociaż przykładową jedną brygadę, czyli tam, gdzie ten młody adept byłby pod okiem mistrza. To jest też coś, co zaprzepaściliśmy na początku lat 90. i teraz mamy deficyt kadr, bo mistrzów nie kształcono, czeladników w cudzysłowie nie kształcono i jest dziura, mniej więcej 20-letnia. I teraz zbieramy z tego plony, więc jesteśmy moim zdaniem w 20% drogi. Tak ja to oceniam.
Ja myślę, że ta droga się nigdy nie skończy.
Że trochę dalej jesteśmy, ale trzeba pamiętać, że wymagania będą rosły. To znaczy my nie jesteśmy w stanie... bo to model, który pani redaktor przedstawiła, jest bardzo idealny i fajny, tylko my musimy ciągle pamiętać, że my możemy mieć dobrze sprofilowane klasy, ale my nie wiemy, jak będzie wyglądał rynek pracy za 10 lat, bo my nie wiemy... To czasy się tak zmieniły, że my nie wiemy teraz, jakie zawody za 10 lat nie tyle będą popularne, jakie powstaną. Przecież 10 lat temu nie rozmawialibyśmy o mechatronikach, szanowni państwo. Proszę... I nie wiadomo, czy za 3, 5, 10 lat nie będziemy, wiemy na pewno, że będziemy potrzebowali więcej osób w usługach niż w produkcji, tak? Ale to będą coraz bardziej wykwalifikowane formy, dlatego my musimy to szkolnictwo po pierwsze doposażyć, żeby było nowoczesne, po drugie świadomość też zwiększyć i ta rola doradców to jest to, co państwo też mówili, że tu chodzi też o to, żeby oni w mediach na przykład mówili mówili mieszkańcom, tak, jakie są trendy na rynku pracy, jakich ludzi będziemy potrzebować, rozbudzali też tę ciekawość poszukiwania pracy, ale my też się musimy przygotować do tego i myślę, że się przygotowujemy. Ja bym tutaj zdecydowanie dalej niż te 20% dał. Chociaż może bym uznał tak optymistycznie, że jesteśmy w połowie tej drogi, dlatego, że my musimy też przyzwyczaić ludzi, że oni będą musieli się uczyć przez całe życie. I to jest coś, co musimy powtarzać.
Nie ma nic na stałe.
Dokładnie, nie ma już nic na stałe. To nie jest tak, że ktoś zostawał kowalem i on do końca życia był kowalem, aż wychował następcę, który też był do końca życia kowalem i wychował następcę.
Ja może nawiążę jeszcze tylko do tego szybciutko, co pan powiedział, bo tak naprawdę niewielu z nas być może wie o tym, że rolą również doradcy zawodowego jest oddziaływanie we współpracy z rodzicami, właściwie, prawda? I teraz popatrzmy, jak to zostało zaniedbane, tak? Ten doradca musi też utożsamiać rodziców, bo proszę sobie zauważyć, że rola rodzica w wyborze mówi się, że spadła, jednak etos rodzica jest dalej utrzymany. Rodzic ma bardzo duży wpływ na decyzję syna, córki. Natomiast tutaj konkludując, proszę Państwa, my sobie nie możemy pozwolić przy tym niżu, o którym pan mówił, tak? W ostatnich latach w Kędzierzynie 5,6%, czyli prawie 6% pomiędzy latami spisowymi 2002-2011, tak? Spadek ponad 4000 ludzi. W samym Kędzierzynie, w województwie opolskim rokuje się, że w roku 2050 będzie 750 tysięcy ludzi. W tej chwili mamy milion, już nie mamy tego miliona, tak? Już jest mniej. Więc nawet patrząc się na liczbę osób w wieku produkcyjnych. W 2015 prawie 700 tysięcy, a w roku 2030 560 tysięcy w wieku produkcyjnym, natomiast w 2050 411 tysięcy w wieku produkcyjnym. Ale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli w wieku produkcyjnym nam liczba spada, to w wieku podprodukcyjnym liczba nam wzrasta. I teraz co się dzieje z wszystkimi systemami, którymi mamy się zajmować? System opieki społecznej, zdrowotnej, system ubezpieczeń,
Panie dyrektorze, tak? To krótko, jesteśmy na początku czy w połowie?
Ja uważam, że my w Kędzierzynie, przynajmniej tutaj autorytetycznie
patrzymy na swoje podwórko. Tak,
patrzę na swoje podwórko, że zaczynamy dużo robić. I może na końcu drogi nie, natomiast daleko.
Pani dyrektor, a w Strzelcach Opolskich, w powiecie strzeleckim?
Myślę, że też jesteśmy daleko, ale myślę, że końca tej drogi nigdy nie zobaczymy, dlatego że nieustające zmiany będą powodowały to, że szkoła się ciągle będzie dostosowywać. Natomiast powiat strzelecki postawił w ostatnim czasie na kształcenie ustawiczne, bo to dla nas była nowość w powiecie i w tej chwili my kształcimy w szkole, powiedzmy tak, ciągle cztery grupy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i zdają egzaminy, dorośli z powodzeniem zdają egzaminy i ciągle to są też różne branże i branże mechatroniczne i obrabiarka sterowana numerycznie, ale i technik rachunkowości, ta kwalifikacja, czyli udało nam się pozyskać dorosłych i pokazujemy młodym ludziom, że to świadectwo, które dostają, to nie jest ostatnie, które dostaną. I jeszcze do nas wrócą i pewnie jeszcze parę razy do nas wrócą. Podobno w tej chwili jest tak, że co 10 lat tak naprawdę człowiek musi albo zmienić, podwyższać swoje kwalifikacje, albo nawet zmieniać już to, co się kiedyś nauczył. Więc ta droga właściwie końca nie widać, ale my ciągle gonimy ten przemysł i to jest ważne. Dobrze by było, żeby ta różnica między szkołą a przemysłem, a przedsiębiorstwami nie była zbyt wielka. To jest chyba najważniejsze.
To o tym kształceniu, nie wiem, czy to napawa optymizmem, ale na pewno jest to bardzo realistyczne podejście do sprawy. Panie Stokowiczu.
Myślę, że to realistycznie, optymistyczne, pesymistyczne. Pan powiedział, że będzie nam brakowało ludzi. My musimy też przygotować tak te szkoły, żeby zmierzyć się za kilka lat nie z problemem bezrobocia, tylko z problemem braku chętnych do pracy.
I wtedy,
tak, i my mamy to dzisiaj, ale równocześnie utrzymujemy utrzymuje się bezrobocie, tak, w powiecie nyskim na przykład, dużo większe niż w powiecie krapkowickim, ale to wynika też z tego, że świadomość co do tego, gdzie miejsca pracy czekają na pracowników, a gdzie jest ich za dużo, jest jeszcze za mała. I znowu wracamy do tematu doradztwa zawodowego, całej tej otoczki, ale nie moglibyśmy o tym mówić, gdybyśmy nie zbudowali, tak jak pani powiedziała, nowoczesnej bazy. Znaczy my nie bylibyśmy w stanie zapraszać młodych ludzi, przyjdźcie do szkoły i podejmijcie naukę w takim i takim zawodzie, bo czeka na was tutaj firma, gdybyśmy nie zainwestowali w tę bazę, to co teraz robimy.
A ta baza, całe szczęście, jest coraz bardziej nowoczesna.
I myślę, że będzie nowoczesna. Czeka nas zmiana ustawy. Podobno nie ma być z zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej już szkolnictwa zawodowego. Będzie szkolnictwo techniczne. Niezależnie jak się zmieni ustawa, niezależnie jak się zmieni rynek pracy, to przez następne kilkanaście lat mamy nowoczesną europejską bazę w szkolnictwie zawodowym i wszystkich zapraszamy, żeby chcieli pomyśleć o swojej przyszłości i zdecydowali się.
Stawiamy kropkę, panie starosta. Ja wiem, że jeszcze długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, ale czas antenowy nam na to nie pozwala. Zatem serdecznie państwu dziękuję. Moimi gośćmi byli dyrektorowie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, pani Halina Kajstura oraz w Kędzierzynie-Koźlu, pan Ireneusz Wiśniewski oraz Piotr Woźniak, wicestarosta Nyski i Maciej Sonik, starosta krapkowicki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Nasza rozmowa będzie do odsłuchania na stronie internetowej Radia Doksa w zakładce audycji Bliżej Samorządu, a my jeszcze usłyszymy się za chwilę w popołudniowym wydaniu programu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.